Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa:
Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należało czcić Boga. Odpowiedział Jezus:
Wierz mi, gwiazdo,
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
Wy czcicie tego, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Oto słowo Pańskie. Tych parę słów w ramach homilii pragnę poświęcić temu ostatniemu etapowi życia Edyty Świętej Teresy Benedykta od Krzyża, w którym przygotowywała się do przyjęcia męczeństwa. Mówię przyjęcia. Otóż 31 grudnia 1938 roku Edyta opuszcza klasztor w Kolonii. Nie można powiedzieć, żeby w tej wspólnocie czuła się jakoś tak dobrze. Mimo wszystko cała ta wspólnota, kiedy były wybory, w których opowiadano się za Hitlerem, niestety opowiedziała się za nim. Pomimo nalegań Edyty Świętej Teresy, żeby tego nie czynić. Więc mogła się czuć jako osoba. Poza tym zdawał sobie sprawę też z tego, że jako Żydówka mimo wszystko dla tej wspólnoty stanowi pewne zagrożenie, więc nie być zagrożeniem przenosi się, czy prosi o przeniesienie do klasztorów Echt w Holandii. Otóż przenosząc się do klasztoru w Echt, Edyta była co prawda o wiele spokojniejsza, przynajmniej przestała niepokoić się o swą wspólnotę. Jak wspomniałem, bała się, że jej obecność w Kolonii mogłaby sprowadzić problemy na jej klasztor. Jednak sytuacja poza klasztorem w ogóle się nie zmieniła. Wszystko wskazywało na to, że wnet się pogorszy. Tak też się stało. Hitler napadł ze swym wojskiem na terytorium czeskie 16 marca 1939 roku, docierając aż do stolicy Pragi. Dla Edyty było oczywiste, że Hitlera nie zatrzymają żadne groźby i że to zapowiada nową wojnę światową. Projekt hitlerowski dopiero się zaczynał. Faktem jest, że 1 września 1939 wojska niemieckie napadły na Polskę, co oficjalnie stanowiło początek II wojny światowej. Inne kraje, sąsiedzi Niemiec, niedługo doświadczają spokoju. Hitler zaczął wprowadzać w życie swój imperialistyczny plan. Tak więc terytoria Niderlandów staną się łatwym łupem dla wojska niemieckiego. 10 maja 1940 roku dywizje wojska niemieckiego napadły na Luksemburg, Belgię i Holandię. Holandia skapitulowała po 5 dniach, 15 maja. Dla Edyty, Róży i wszystkich Żydów rezydujących w Holandii był to początek koszmaru, który wielu już przeżyło i doświadczyło w Niemczech. Dowódcą wojska niemieckiego w Holandii był Friedrich Christiansen, jego asystentem odpowiedzialnym za administrację cywilną był Arthur Seyss Inguard, z pochodzenia Austriak i fanatyk nazistowski. Był to człowiek pozbawiony skrupułów, który podpisał aresztowanie i deportację wszystkich Żydów, także Żydów katolików, włączywszy w to siostry Stein. Ponieważ Holandia cechowała się dobrą administracją przed inwazją i to bardzo ułatwiło pracę nazistom, hitlerowcom, Niemcom, zwłaszcza w tym, co odnosi się do identyfikacji Żydów. Niemcy zainteresowali się Tytą Stein jesienią 1940 roku. Musiała stawiać się w Maastricht, prowincja karmitów holenderskich. Ojciec Cornelius Leonissen sądził, że mógł zaoszczędzić jej tej podróży i stawił się sam osobiście, aby zapłacić formalności. Dużo za to zapłacił. Wyświadczanie przysługi Żydowi Niemcy uważali za wielką zdradę. Na szczęście ojciec Cornelius został na czas ostrzeżony i kiedy Niemcy przybyli, by go pochwycić, on zdążył uciec do Stanów Zjednoczonych. W bardzo niedługim czasie Niemcy kontrolowali absolutnie całą Holandię. Każda osoba podejrzana była śledzona z bliska, a kto odważył się przeciwstawić reżimowi, był natychmiast deportowany. W tym sensie największą opozycję przeciwko Niemcom stanowiły pewne podziemne grupy oporu, które udzielały pomocy najbardziej prześladowanym oraz kościoły chrześcijańskie. Więc cała ta sytuacja prowadzić będzie do bardzo głębokich przeżyć wewnętrznych u Teresy Benedykta od Krzyża. Nie tyle z powodu zagrożenia wywołanego przez żydowskie pochodzenie, ile dzięki odkryciu w tym swego powołania i misji. I to jest niezwykle interesujące, czy można powiedzieć, no frapujące. W takiej sytuacji odkrywać swoje powołanie i misję. Dlatego obserwuję historię, widząc w wypadkach dziejowych głęboki sens teologiczny. Dla niej ówczesne wydarzenia nie są po prostu kolejnym faktem historycznym, ale odbiciem głębokiej prawdy. Trwa bitwa pomiędzy Chrystusem i Antychrystem. I ta bitwa, ta walka się jeszcze nie zakończyła. Chociaż zwycięstwo jest zapewnione. Dzisiaj, chociażby w Warszawie, kiedy również trwa bitwa między Chrystusem a Antychrystem, wielu katolików będących nawet w radach parafialnych i w ogóle nie widzi tej bitwy. Nie widzi tej bitwy. Uważa, że jest wszystko wesoło, okej. Natomiast ona miała jasne widzenie pewnych spraw. Przeto w wielu pismach z tych lat Hitler pojawia się jako antychryst, nieprzyjaciel ludzkości. Sytuacja spotęguje jej pragnienia złożenia z siebie całopalnej ofiary dla zahamowania dzieła antychrysta. Z racji okupacji Czech w marcu 1939 roku Teresa Benedykta wyczuwa, że nowa wojna światowa jest bardzo blisko. Zbudzi to w niej potrzebę ofiarowania się na rzecz pokoju. Tak pisze do matki przy Oryży Echt Otylii Tanisz. 26 marca. Ukochana Matko, proszę pozwolić mi ofiarować się w sercu Jezusa jako potrzebna ofiara za prawdziwy pokój, aby władza Antychrysta, o ile to możliwe, zawaliła się bez nowej wojny światowej i aby mógł być ustanowiony nowy porządek rzeczy. Pragnęłabym uczynić to nawet dzisiaj, a jest już 12 w nocy. Wiem, że jestem niczym, ale Jezus tego chce i z pewnością w tych dniach wezwie wielu do tego aktu. Warto przypomnieć, że mniej więcej w tym samym czasie inna zakonnica, jeszcze nie karmelitanka, ale przyszła karmelitanka, siostra Łucja, będzie pisała orędzia również do papieża, żeby zaprowadzić nabożeństwa pierwszych sobót, żeby poświęcić Rosję. Ale to też jako już nie zostało wysłuchane. Natomiast tutaj jest taka próba indywidualnego zmierzenia się z tą całą sytuacją. Ten akt ofiarowania, który wtedy Edyta pisze, mówi nam dużo o wewnętrznej dynamice, jaką przeżywa Edyta Stein. Postrzega ona swoje powołanie w świecie wiary, w słuchaniu Bożego wezwania i znaków czasu, w którym żyje. Nie na próżno utrzymuje ona swego ducha przygotowanego na wszystko. Nie są to tylko słowa. Wie, co to zakłada, że pewnego dnia może być wyciągnięta ze swojego klasztoru i akceptuje to. W jednej ze swoich medytacji na odnowienie ślubu podwyższenia krzyża pisała: z pewnością nie powinniśmy pragnąć takiej sytuacji. Być zabranymi z klasztoru. Możemy modlić się, abyśmy nie musiały znosić tego doświadczenia, ale jedynie ze szczerym i poważnym pragnieniem. Niech się dzieje nie moja, ale Twoja wola. W czerwcu 1939 roku Teresa Benedykta mogła odbyć rekolekcję po raz pierwszy w Echt. W tych dniach, a konkretnie 9 czerwca po raz drugi, zredagowała swój testament, napisała już inny testament w Kolonii, ale musiała go zniszczyć przed wyruszeniem, aby nie zabierać kompromitujących papierów przy przekraczaniu granicy. Natomiast tu w tym krótkim piśmie o wielkiej wartości, o charakterze świadectwa, ukazuje swą dyspozycję do oddania życia za wszystkich, również za Żydów, aby przyjęli Jezusa Chrystusa. Tu też warto wspomnieć o dramacie tak zwanych chrześcijańskich misjonistów. Mówię o dramacie w kontekście tego, co dzieje się w Izraelu, w Gazie. Edyta Stein, Teresa Benedykta zapewne by się nie podpisała. Modli się także za Niemcy, za Karmel i gotowa jest przyjąć na siebie śmierć, jaką Bóg ma dla niej zarezerwowaną. 2 miesiące później, 4 sierpnia 1939 roku, pisze to, co możemy nazwać ślubem czynienia tego, co najdoskonalsze. Był to tekst, ten tekst jest znany, ale tu go nie będę przytaczał. Została w nim zawarta główna intencja Teresy Benedykty: szukać we wszystkim woli Bożej i spełniać ją w najlepszy możliwy sposób. Boskie serce mojego Zbawiciela obiecuję Ci wykorzystać wszystkie okazje, aby sprawić Ci radość, a kiedy będę miała alternatywę, chcę wybrać tę, która więcej radości Ci sprawi i obiecuję to dla ukazania mojej mojej miłości, aby dojść do doskonałości mojego powołania, powołania karmelitańskiego. Pojawiają się tu takie określenia, które ciągle przeplata się w pismach. Z jednej strony krzyż, ale z drugiej pokój, radość. Najbardziej oczywiste wyrażenie tego wszystkiego wypowiada ona w swoim ostatnim piśmie Wiedzy Krzyża. Czyli wśród doskonałości w jej przypadku sprowadza się do póki co do prowadzenia normalnego życia karmelitańskiego z modlitwą 2 godzin, z udziałem w liturgii, z podejmowaniem codziennych obowiązków, z życiem wspólnotowym, z pracą formacyjną nad siostrami, została formatorką młodszych sióstr, z towarzyszeniem duchowym sióstr i również z pisaniem Wiedzy Krzyża, który, jak wiemy, nie dokończyła. Ale ta Wiedza Krzyża została dokończona przez jej życie w ostatnim jej akordzie, jakim było zgasowanie w Auschwitz. Stąd właśnie Wiedza Krzyża, radość Krzyża, chwała zmartwychwstania, nadzieje, zaufanie w triumfie Chrystusa wobec Antychrysta nadają sens jej doświadczeniu i jej życiu. Niektórzy z nas są tuż po pielgrzymce do Fatimy i zastanawia to w sposób niezwykły, jak te ci pastuszkowie dają świadectwo o tej prawdzie, że jest walka duchowa i w wyniku tej walki duchowej można trafić do piekła albo pójść do nieba. I oni, te dzieciaki, bardzo dobrze tę walkę duchową zrozumieli i podjęli w sposób naprawdę heroiczny, jak na dzieci, niezwykłą ofiarę pokuty i ofiary za innych, za grzeszników. I to, czego doświadczają te dzieci i co podejmują te dzieci, jest bardzo podobne do tego wszystkiego, co podejmuje Teresa Benedykta od Krzyża. Filozof, karmelitanka, ma również głęboką świadomość tej walki duchowej. Dzieciaki nie bały się tej trudnej prawdy o tej walce duchowej. Teresa Stein też umiała się z tą prawdą zmierzyć. Natomiast pytanie skierowane, a które właściwie nie każdy skieruje sam do siebie, czy zdaje sobie sprawę, że właśnie w tej walce duchowej uczestniczymy? Jest oczywiście walka na poziomie instytucji, polityków, walka kulturowa, ale czy jesteśmy w stanie zmierzyć się z tą walką duchową i taką walkę duchową, czy to w duchu pastuszków z Fatimy, czy w duchu doktor filozofii Wittgenstein podjąć?